Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska w Wójciach. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam pani, bardzo dzień dobry serdecznie. Państwu.
Panie burmistrzu, postaramy się przedstawić dzisiaj najnowsze informacje o pracy samorządu płońskiego, ale powiem szczerze, pierwszy punkt, który przygotowałam do rozmowy z panem, jest absolutną nowością. Nosi on tytuł Nocny Burmistrz. Powiem szczerze, że w pierwszej chwili można się zastanawiać, o co chodzi, ale to chodzi tutaj o pracę służb płońskich. Panie burmistrzu, na czym polega ta usługa?
Życie jest bogatsze niż zakładają scenariusze, regulaminy, statuty samorządowych różnych instytucji i takim słabym miejscem w funkcjonowaniu samorządów w Polsce, myślę, że wielu samorządów, są godziny po pracy w dni codzienne każdego dnia, noc, a także dni wolne od pracy i święta. I ponieważ od kiedy mamy media elektroniczne i są one coraz bardziej używane, moje media też nie są zastrzeżone. I Facebook, i Messenger, i strona internetowa, i mój telefon służbowy nie są tajemnicą i zacząłem dostawać coraz więcej pytań, uwag odnośnie dla mnie prostych w większości spraw, ale czasami skomplikowanych dla mieszkańców Płońska, trudnych do realizacji i potrzebą, żeby zająć się tą sprawą, było potrzeba szybkiego udzielenia informacji i podejmowania decyzji w sprawach łatwych. A innymi słowy, jeżeli mówimy tutaj o tej sferze miasta, która bez względu na to, czy jest dzień, czy noc, czy jest święto, czy dzień wolny od pracy, musi funkcjonować poprawnie, bo od tego zależy komfort życia mieszkańców.
No ale jakich dziedzin te dyżury dotyczą, panie burmistrzu?
Dyżury ma jeden człowiek. Mhm. On jest dyspozycyjny w te dni po godzinach. Telefon jest podany na naszych komunikatorach. To jest pan Rafał Jerzak. Dotyczy to wszystkich części funkcjonowania miasta. Porządku, czystości, bezpieczeństwa, do aktów wandalizmu, a nawet takich sytuacji, których nie da się przewidzieć. To zawsze mówię, że musimy być otwarci i reagować tam, gdzie jest potrzeba. Ostatnio w święta pani adaptowała kota ze schroniska i w drodze do swojego domu ten kot uciekł i stało się to na byłym budynku dworca kolejowego, który już pewnie będzie za chwilę inną funkcję. I ten kot zaginął. Pani zrozpaczona zadzwoniła do mnie, że chciałaby, żeby ten kot był u niej. No i że trzeba otworzyć ten budynek, to wszystko w nocy. I trzeba spróbować pomóc jej znaleźć tego kota. I tak zrobiliśmy. Mój telefon otworzył wiele ludzkich działań.
A wreszcie
osoba, która miała klucze, otworzyła budynek, została ustawiona tak zwana pułapka na to, żeby bezpiecznie kota złapać. I następnego dnia kot się odnalazł. Wszystko zakończyło się happy endem. Dwa dni temu, późnym wieczorem, mieliśmy kolizję sarny z samochodem i też to potrącone zwierzę jeszcze żyło, trzeba było podjąć działanie, wezwać weterynarza i tak dalej. I też gdybyśmy czekali do dnia następnego, to byłoby to cierpienie tego zwierzęcia. A poza tym, no nie wiadomo, czy jeszcze by jakiegoś zagrożenia ono nie zrobiło. Szybka reakcja, przyjechał lekarz weterynarii, z którym mamy podpisaną umowę i jakby problem został rozwiązany. Drobne problemy związane z na przykład celowym wyrzucaniem koszy, to co jakiś czas się zdarza na ulicę. Jeżeli szybko nie przystąpimy do sprzątania, to rano już będzie pół ulicy zaśmiecone i będzie wrażenie, że miasto jest niesprzątane, że jest bałagan i tak dalej. Prosta sytuacja, kradzież studzienki kanalizacyjnej, pokrywy do tej studzienki, a są kanalizacyjne, są od kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i równa. Jeżeli się nie zostawi niezabezpieczoną taką studzienkę w ciągu pieszojezdnym, to jest to, może być to przyczyną poważnego wypadku i uszkodzenia zdrowia. Szybka reakcja przykrycia tego albo zabezpieczenia, jeśli się nie da, pozwala to niebezpieczeństwo zlikwidować. I takie trudne sprawy, które też mogą być zgłaszane, typu awaria, typu gdzieś tam przy okazji jakieś problemy z reparacją naprawą drogi i tak dalej, to ta osoba, która rozmawia, informuje zgłaszającą osobę, że pani problem załatwię w ciągu godziny, w ciągu pół godziny, albo jutro zajmie się tam taka i taka służba. Jest to bardziej poważny problem, złożony. Myślę, że w ciągu dnia, trzech dni problem zostanie usunięty. Likwidujemy element niepokoju, element, że jesteśmy obojętni dla tych zgłaszających, albo mówię, niech pani zadzwoni, jak przyjdę do pracy jutro rano, tak. I okazuje się, że ten problem jednak jest dla części mieszkańców na tyle ważny, że zgłaszają go wieczorem, zgłaszają go w środku nocy i tak dalej.
Panie burmistrzu, tak. Muszę tutaj coś powiedzieć. Rozumiem, że pan Rafał Jerzak jest koordynatorem, osobą przyjmującą zgłoszenia, reagującą
pan
na sytuację.
Rafał jest dyrektorem Wydziału Utrzymania Miasta.
Ale pan Rafał Jerzak zgłasza odpowiednim służbom, rozumiem,
tak,
problem.
Tak, oczywiście. Dlatego nie stworzyliśmy żadnych nowych etatów. Skupiłem kompetencje w ręku pana Jerzaka. Pan Jerzak kierował Wydziałem Obsługi Targowisk i Stref Płatnego Parkowania, więc pracował również w sobotę, pracował w niedzielę. To kwestia ustawienia dni pracy, żebyśmy 40 godzin tygodniowo pracowali, nie więcej. I to robimy. A teraz jego kompetencje zostały poszerzone. Może samodzielnie wydawać decyzje różnym służbom miejskim, o instytucją, z którymi współpracujemy, bo przecież mamy umowę z lekarzem weterynarii dla takich zdarzeń, jak powiedziałem, dzikie zwierzęta. Mamy umowę z lekarzem, który odmawia bezpańskie psy. Wreszcie są dyżury w spółkach komunalnych, czyli ten wodkan, ewentualnie na odśnieżanie dróg zimą, naprawa dróg w jakichś krytycznych sytuacjach. W większości można to załatwić od ręki. Chodzi o to, żeby osoby, które często nie radzą sobie w takim procesie komunikacji, nie błąkały się, nie czuły się odtrącone. Ich zgłoszenie będzie zarejestrowane. Chcemy opracować taki system, żeby to się nagrywało i żebyśmy mogli odtworzyć później, jaka była szybko reakcja i co się stało z takim zgłoszeniem, ale też uniknąć takich zgłoszeń, które są tylko po to, żeby zrobić komuś kawał albo głupi żart.
No niestety, nawet do
tak
służb policji, straży też się zdarzają.
Proszę mi wierzyć, połowę tych zgłoszeń likwidowane jest od ręki, a jeszcze policzymy. I trochę pewno mniej to są tylko rozmowy wyjaśniające, informujące. Albo osoba ta, o której mówię, podjedzie, bądź nie jest takim wielkim miastem, sprawdzi, jak to faktycznie jest. Tak? I powie, no dobrze, nie jest taki to problem wielki. Jutro rano pani usuniemy. Nic się nie stanie w ciągu nocy i już jest taki obywatel miasta Pońska zadowolony z tego, że został wysłuchany.
No właśnie, panie burmistrzu, jakie pierwsze reakcje są mieszkańców? Podoba się ten pomysł nocnego
burmistrza? Do mnie docierają pozytywne reakcje. Na pewno poprawimy komfort życia w zakresie bezpieczeństwa. Od takich małych rzeczy po trochę większe. Myślę też, że łatwiej nam będzie walczyć z wandalizmem, z dewastacją mienia publicznego, bo te zgłoszenia będą ad hoc, tak? Ktoś to widzi, dzwoni. Nic to go nie kosztuje, nie musi zgłaszać na policji, wypełniać formularza, nie musi przychodzić do Straży Miejskiej, zgłosi to. Ewentualnie, jeżeli to się potwierdzi, że to jest jakaś sprawa bardziej poważna, no to do niego dotrze urzędnik już jutro czy pojutrze i załatwi z nim wszystkie sprawy formalnie. Myślę, że to jest z całą pewnością służyć będzie poprawie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w naszym mieście, usprawnienia życia i może takiej trochę większej dbałości wszystkich, którzy są uczestnikami życia w naszym mieście, czyli wszystkich mieszkańców. No bo na przykład ciągłe problemy, jakie mamy z parkowaniem w niewłaściwym miejscu albo z zastawianiem bram, wjazdów przez samochody. Jeżeli taki sygnał będzie szybko rozpatrzony, albo jeżeli będziemy bezpardonowo zawsze reagować podobnie, czyli mandaty wystawiać osobom, które to robią, to myślę, że takie zjawisko będzie poważnie ograniczone albo w ogóle wyeliminowane.
Panie burmistrzu, jedną z naszych audycji, jedną z naszych rozmów poświęciliśmy na omówienie zmian związanych z przebudową rynku płońskiego. Czy sprawy parkowania zostały już do końca oznaczone? Jak w ogóle wygląda sprawa płatnego parkowania w mieście Płońsku? Czy to duży obszar zajmują takie parkingi płatne?
Parkingi płatne są nie dlatego, żeby łupić mieszkańców, albo dlatego, żeby jakieś restrykcje stosować. Użytkownicy dróg, gdzie jest duże natężenie ruchu, gdzie są obiekty użytkowe, handlowe, biurowe i tak dalej, sami proszą nas o to, żeby było to w ramach płatnej strefy parkowania, bo ich status jest uregulowany, oni płacą bardzo niewiele albo w ogóle za parkowanie, natomiast nie likwidujemy sytuację, już takie skrajne powiem. Przyjeżdża ktoś o 6 rano, stawia samochód, gdzie jest wolno parkować, nie ma ograniczenia czasowego i jedzie do pracy do Warszawy. Kilka takich samochodów powoduje, że uliczka nie funkcjonuje w sensie dojazdu do sklepu, do biura i tak dalej. Więc to upłynnia ruch, to pozwala nam kontrolować ruch w naszym mieście. I strefy parkowania tam, gdzie jest to prawnie możliwe, głównie na terenach dróg należących do miasta, ciągle poszerzamy strefy parkowania. Nie są to jakieś wielkie opłaty, a powtarzam, uciążliwość nie jest dla mieszkańców, tylko dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, w sensie płacenia. I zwolnieni z opłat są wszyscy w soboty i w niedzielę. W rynku jest to już poukładane, jest strefa parkowania, ale powoli wdrażamy taki w części tylko pisaną umowę z mieszkańcami, że rynek musi być wolny w piątki po południu, w sobotę, wtedy, kiedy tam planujemy miejskie imprezy. Nie zamykamy rynku, ale jeśli zamykamy, to tylko wtedy, kiedy jest impreza masowa. Natomiast samochody sobie stoją wtedy, kiedy działają sklepy, a od godziny na przykład 15, 16 w sobotę, kiedy chcemy robić imprezy, koncerty, występy, samochody, informujemy użytkowników, że trzeba samochody z rynku wyprowadzić i wtedy cała ta przestrzeń w środku naszego miasta, nazywana rynkiem, jest pusta. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla uczestników takich imprez. Otwarcie rynku oczywiście zaczęło się również taką imprezą, ale również koncerty, które mogą się tam odbywać. Oczywiście do pewnych granic nie może być więcej jak 1000 osób, bo wtedy jest to impreza masowa. Więc to się wszystko układa. Nie ma, coraz mniej jest uwag, coraz mniej jest osób, które zgłaszają jakieś indywidualne pretensje. Natomiast bardzo pomocne w tym wszystkim jest nasze stowarzyszenie działające kupców, działające przy mających swoje posesje przy rynku. Z nimi negocjowaliśmy strefy parkowania, negocjowaliśmy liczbę miejsc, oczywiście uzgadniając to wszystko z konserwatorem zabytków. I oni są naszym takim partnerem, który nam podpowiada. I muszę powiedzieć, że jest taka bardzo dobra symbioza. Pomagamy wam prowadzić biznes. Rynek się ożywił. Jest więcej lokali niż było przed rewitalizacją, gdzie jest gastronomia, gdzie są różnego rodzaju usługi, sklepy mniejsze, większe. Ale kiedy miasto chce organizować imprezy, najczęściej to już jest po godzinach pracy tych placówek, to wtedy miasto jest jedynym dysponentem przestrzeni w rynku.
Podobno modnym jest teraz w Płońsku bywanie w lokalach, na przykład w rynku, panie burmistrzu.
W piątek, w sobotę i w niedzielę, wiosną, latem, po otwarciu rynku nie można było znaleźć wolnych miejsc.
To świadczy o życiu tego miasta.
Tak, to przyszło tak szybko, że ja nie przewidziałem, że tak szybko ożywi mi rynek po rewitalizacji. Płoński rynek jest modny nie tylko dla płońszczan, ale przyjeżdżają mieszkańcy całego powiatu płońskiego, a nawet dalej. Z czym ja się bardzo cieszę jako burmistrz oczywiście.
To zawsze dobre wiadomości. Panie burmistrzu, od tych spraw trochę takich restrykcyjnych, administracyjnych przejdziemy do przyjemnych tematów. Mianowicie za chwileczkę wręczone zostaną płońskie wieże. To jest takie szczególne wyróżnienie przyznawane przez Płońsk. Proszę powiedzieć, do kogo jest adresowany tytuł i jak pan wyobraża sobie najbliższą uroczystość?
Wieże będziemy wręczać po raz ósmy. Wieże są przyznawane w kilku kategoriach, to jest kultura i sztuka, sport, gospodarka i ekologia, społecznik roku, szczególne zasługi dla Płońska i super wieża dla człowieka z pasją i jeszcze dla przyjaciela Płońsko. Łącznie w tym roku tych wież jest kilkanaście. Jest regulamin i mamy zespół, który opiniuje wnioski. Żeby złożyć wnioski, muszą one być podparte określoną liczbą podpisów lub zgłasza takich kandydatów stowarzyszenie, jakaś organizacja społeczna, która działa na terenie miasta Płońska. Wieże są już przyznane, ale ja oczywiście przed...
Nie
mogę powiedzieć. Natomiast w częściach oceny wniosków, są to uznaniowe wnioski, subiektywne oceny członków jury, a w niektórych częściach jest to wynik, tak jest ze sportem. One pokazują, jak miasto bogate jest bogactwem swoich obywateli, ich działalnością, ich pracą. ich aktywnością. I tak jest i w tym roku. Wie, że będziemy wręczać w sali kina, już tradycyjnie również od kilku lat, w tym samym wieczorze, na tej samej gali, jakby podzielona jest na dwie części, kłosy gminy wiejskiej, będzie wręczał wójt gminy Płońsk, Złote Kłosy. I te dwa wręczenia są razem też 12 lutego. Taką nowością, która w tym roku będzie bardzo ważnym i potrzebnym takim pokazaniem zmian, w jakich żyjemy i tego, że nasze miasto jest nowoczesne i że jest ekologiczne, to są nagrody, które będziemy przyznawać za wybudowanie elektrowni fotowoltaicznych w granicach miasta. Mamy wielu partnerów i tu chcemy nagrodzić tych, którzy pobudowali z własnych środków albo ze środków, którzy sami pozyskali, ale we współpracy z miastem i ta energia będzie produkowana na rzecz odbiorców płońskich.
Ale proszę powiedzieć, kto jest organizatorem tego przedsięwzięcia? Czy...
Prywatna firma. Mm-hmm. A jej też za tę działalność taką proekologiczną i gospodarce przyznaliśmy wieżę.
Panie burmistrzu, rozumiem, że wieża to nawiązanie do płońskiej wieży słynnej.
Oczywiście, że tak. Wieża jest nawiązaniem do tej wieży, która jest w herbie miasta, również Złota Kula, dosłowną repliką wymyśloną przez pana Marka Zalewskiego, który jest autorem. Pomysł był nasz, ale on jest autorem wież i on w każdym roku wykonuje dla nas indywidualne wieże wykonane z mosiądzu, bardzo solidne, dla tylu laureatów polskich wież, ile ich w danym roku wyłonimy. Laudacja dla każdego z laureatów, przygotowana przez pana Filipa, przedpolskiego rzecznika prasowego urzędu, tak jest i w tym roku. On tę laudację wygłasza, ja wręczam wieżę osobiście każdemu laureatowi, i staramy się, żeby nie było to za długo i nudno. Krótkie wystąpienie laureata, a potem koncert jakiegoś znanego, dobrego zespołu, który kończy tę część oficjalną, a później mamy wspólne przyjęcie, wspólną kolację.
No i też kończy karnawał, bo data akurat zbiega się z końcem karnawału. Panie burmistrzu, to teraz jeszcze troszeczkę wody polejemy, dobrze? Przeniesiemy się na pływalnię, która już jest dostępna. No mieszkańcy długo musieli poczekać na tę przyjemność.
Mieszkańcy czekali długo, ale też może ten czas oczekiwania powodował trochę nerwowości wśród mieszkańców, bo my wykonaliśmy to zadanie w ramach umowy i nie przekroczyliśmy terminów przewidzianych w umowie na kapitalny remont, tak trzeba powiedzieć, krytej pływalni w Płońsku. Przypomnę, otwartej w 1998 roku, nieremontowanej do teraz, dwa lata wcześniej była podpisana umowa. Te urządzenia się zużyły po prostu, proszę policzyć, ile to jest lat, 1998 roku, tak? To jest 25-6 lat już, kiedy basen nasz był otwarty po raz pierwszy. I trzeba było koniecznie, ze względu na bezpieczeństwo dla ludności, wymienić wszystkie instalacje techniczne, wszystkie centrale klimatyzacyjne kontrolujące temperaturę wody, instalacje do podgrzewania wody, do dozowania różnych ulepszaczy, które powodują, że woda jest czysta. A przypomnę, że podstawowym systemem oczyszczania wody w Płońsku był i został utrzymany. To jest system, jest ozonowanie, nie chlor. Chlor jest używany tylko do konserwacji części basenek, gdzie nie pływają ludzie, no po to, żeby stosować higienę. I za każdym razem dokładaliśmy nowy zakres. To jak ktoś remontuje stary dom, jak zrobi się jedno, widać jak bardzo brzydkie i niedoskonałe jest to, co zostało. Więc my dołożyliśmy nowe urządzenia, które nie miały być wymieniane, towarzyszące ozonowaniu wody. Nowe trzeba było nieczęściowo, praktycznie w całości wymienić rury wentylacyjne, rury służące do różnych przemysłowych działań związanych z oczyszczaniem wody. Wymieniliśmy centrale, wszystkie zautomatyzowaliśmy je, które były i do ciepła, i do wody, i do wentylacji. Wymieniony został sufit, wymieniony został dach, olbrzymi zakres, ale potem, kiedy zrobiliśmy techniczne urządzenia, wyszło tak, że wszystko jest ładne i piękne, ale zostały części wspólne, czyli przebieralnie, toalety, prysznice. I udało się znów dostać z sejmiku kwotę ponad 500 000 zł. Zostały wymienione w całości wszystkie te części wspólne, i podłogi, i ściany, i ceramiczne, i nowe urządzenia, wucety, umywalki, prysznice. Wszystko to jest kompletnie nowe. Nowe szafki do szatni, nowe części, których nie było, czyli to jest grota solna i powiększone bardzo sauny, i są dwie sauny, jedna jest fińska, druga jest parowa. I jeszcze poddaliśmy remontowi zjeżdżalnię, a kiedy się okazało, że niektóre z szyb w tych wielkich taflach dookoła basenu są nieszczelne albo są źle, to się okazało, że to nie jest kilka, tylko że to jest znów kilkadziesiąt do wymiany. I znów trzeba było
zmienić
zakres,
trochę.
Ale muszę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko to, co trzeba było zrobić na teraz. O godzinie 6.30, 17 stycznia otworzyliśmy basen oficjalnie, razem osobiście burmistrz Płońska i dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, pan Waldemar Konicki, przywitali wszystkich pierwszych, którzy wchodzili na basen.
A już byli chętni pierwszego dnia?
Byli w 6:30. Wręczyliśmy pierwszej dziesiątce upominki i basen ruszył. Ruszył, to jest zawsze taki niepokój. Taki niepokój mam za każdym razem, jak kończę dużą inwestycję, czy to rynek, czy to Miejskie Centrum Kultury, a teraz basen. No, ale wszystko się udało. Po pierwsze, wszystko chodzi zgodnie z normami, zgodnie z procedurą. Woda przeszła cykle badania dwukrotnie, jest potrzebna. No, a mieszkańcy swoim uczestnictwem pokazują, że basen jest potrzebny. I w piątki, w soboty są kolejki, żeby wejść do basenu. To jest oczekiwanie kilkudziesięciu osób, żeby mogły wejść, jak ktoś wyjdzie.
No chyba to jest najlepsza nagroda dla samorządowca, prawda?
To jest nagroda, bo to pokazuje, że te działania były słuszne, bo to wszystko, co robimy jeszcze w takim trudnym okresie, jeśli idzie o finansowanie, w zasadzie ten cały obiekt został sfinansowany ze środków zewnętrznych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam przeznaczyli środki, a szczególnie tutaj sejmikowi samorządu województwa mazowieckiego i panom marszałkom, o których wspomniałem, bo bez nich nie skończylibyśmy tego remontu. To jest teraz, mamy dziennie ponad 600 osób w te dni najbardziej oblężone i to jest takie już prawie pełne obłożenie basenu. Zobaczymy, jak będzie, jak wdrożymy lekcje pływania w szkołach, bo ona się dopiero wdraża po feriach. Ja myślę, że ta liczba będzie bliska 600 każdego dnia. I wtedy oczywiście basen musi pracować na dwie zmiany.
A lekcje sfinansuje samorząd, panie burmistrzu?
Lekcje finansuje samorząd, ale w sposób symboliczny płacą również szkoły, bo to jest związane z procedurą płacenia VAT-u. Nawet jeśli zwalniamy z biletu, to musi miasto płacić VAT, więc postanowiliśmy, że będzie symboliczna złotówka za ucznia, żeby ten VAT był od czego naliczyć. No to już czasami życie, ciągle to mówię, życie jest bogatsze od naszych planów i od naszych regulaminów i zapisów. Ja się cieszę, że jest taka duża frekwencja. Nikt do mnie nie zgłaszał uwag, nie było skarg i że udało nam się ten basen uruchomić, bo jak zwykle najważniejsi są ludzie i to zarówno ci, którzy korzystają z basenu, ale jeszcze ważniejsi są ci, którzy go musieli dokonać procesu rozruchu. Gdyby nie emerytowani pracownicy Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to w ogóle by się to nie udało. Otóż kilku pracowników, pan Dylewski tutaj szczególnie, który były kierownik basenu już na emeryturze, zgodził się popracować, wrócić na kilka miesięcy do pracy i z całą grupą pracowników, którzy są na emeryturze, byli przy rozruchu. Byli gwarancją dla mnie też, że wszystko, co oni odbiorą, będzie dobre i prawie doskonałe. I tak to teraz jest, ale basen już chodzi na dwie zmiany, czyli pierwsze wejście są od 6:30, ostatnie przed 9:00. O 10:00 trzeba wyjść z basenu. Nocna zmiana na tym basenie, no, czyścimy je, żeby znów o godzinie 6:00 basen był gotowy rano.
Kryte pływalnie, ale też baseny odkryte w okolicy cieszą się ogromną popularnością, no bo my nie mamy takiej wody naturalnej, prawda? Więc baseny
nie
tutaj
mamy,
spełniają rolę rekreacyjną.
Mieszkańcy Płońska i cenią sobie to, że ta woda jest oczyszczona. W odkrytych zbiornikach jest różnie, bo przecież żyjemy w otoczeniu rolnictwa. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, że jest wysoka frekwencja. Wysoką frekwencję też mieliśmy na otwartym lodowisku, gdzie podobnie dziennie potrafiło przyjść ponad 600 osób. Planujemy, że do końca lutego będzie jeszcze czynne lodowisko, a mam nadzieję, że kryta pływalnia na stałe. I że jeden i drugi obiekt cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Muszę troszeczkę nawiązać do tego, co robimy szerzej. Bardzo poprawił się udział mieszkańców, uczestnictwo mieszkańców Płońska w Miejskim Centrum Kultury. Panie, które tam prowadzą ten dom, mówią, że wrócił poziom uczestnictwa sprzed pandemii. Ja się cieszę, że tak to jest. Chciałbym, żeby to na stałe wróciło, żeby to nie było okazjonalne.
Panie burmistrzu, kultury nigdy nie za dużo, a szczególnie tej wyższej kultury. I teraz przejdźmy do zagadnienia, które od kilku tygodni poruszamy na antenie naszego radia wśród samorządowców naszego subregionu. Mianowicie zbliżające się wybory samorządowe, panie burmistrzu. Pan już ogłosił start w wyborach,
tak,
ubieganie się o ponowny fotel.
Jutro zarejestruję komitet wyborczy. Będzie to Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej, stowarzyszenia, z którego nie kandyduję więcej 20 lat z układem. I zgłaszam tam swoją kandydaturę. Dokonujemy wszystkich czynności związanych z rejestracją. I chciałbym skończyć jeszcze jedną inwestycję, którą mieszkańcy bardzo oczekują. Wczoraj byłem na spotkaniu strony samorządowej z Ministerstwem Finansów. Mieliśmy spotkanie z panem ministrem finansów, panem Andrzejem Domańskim, z jego zastępcami. Usłyszeliśmy kilka bardzo ważnych sformułowań, no, głównie takie, że wszystkie strony, strona samorządowa, czyli wszystkie korporacje, kilkadziesiąt osób, zgadzają się z ministrem, że trzeba dokonać reformy finansów ze względu na to, że no, samorządy zostały ogołocone, ich budżety zostały ogołocone. Szczególny tutaj wpływ miał na to Polski Ład. I podam tylko taki przykład. 806 gmin w Polsce, gmin wiejskich, nie ma przychodów z PIT-u. No i to są już takie dramatyczne sytuacje, no bo jeśli nie będzie pieniędzy, to tak istnienie takich jednostek jest zagrożone. Podjęte będą szybkie działania związane z naprawą finansów, czyli przelaniem więcej środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego. A więc minister powiedział, że wszystkie gminy, wszyscy, którzy dostali promesy w ostatnim rozdaniu Polskiego Ładu, będą aktualne, na wszystkie będą przeznaczone takie środki, jakie przeznaczył poprzedni rząd. No, w ramach ciągłości władzy i ciągłości procesów również inwestycyjnych dla gmin. Dla mnie jest to tyle ważne, że tam jest 30 milionów na budowę stadionu miejskiego i myślę, że najdalej w ciągu tygodnia ogłosimy przetarg na budowę stadionu. Mamy zapięty program finansowania, czyli mamy środki. Przetarg musi być w procedurze unijnej, więc trudny, skomplikowany. 2-3 miesiące taka procedura pewno będzie trwała, zanim wyłonimy wykonawcę. Ale to już się stało. To już jest tylko działanie, czynność. Stadion będzie budowany. Wiem, że bardzo mieszkańcy go oczekują. To jest jedna z przyczyn, dla których ja jeszcze kandyduję, bo już to jest moja 8. kadencja.
Prawo będzie zabraniało już dalszego ubiegania się.
Moja ostatnia, to żeby było jasne. Ale strona samorządowa zgłosiła postulat przyjęty przez stronę rządową, że ten przepis o limitowaniu kadencji będzie zniesiony i że zostawiony zostanie wybór obywatelom, mieszkańcom gmin, miast.
Ale to jeszcze jest wiadomość.
Ale to jest,
dopiero
teraz jest oczywiście dwukadencyjność.
No
jeszcze
dobrze,
kilka ważnych rzeczy dla Płońska chciałbym zrobić w kadencji następnej, a jest to, jeśli idzie o szansę, najlepsza kadencja, jaka była w całym po 90 roku. Bardzo dobra sytuacja dla województwa mazowieckiego, szczególnie dla tych gmin, które są w NUTS 2, bo ten pierwszy NUTS to jest Warszawa z obwarzankami. Tam jest mniej środków i jest 50% dofinansowanie, a my, czyli Płońsk, Ciechanów, Mława, mamy 85% dofinansowania i znacznie, znacznie więcej środków ze środków strukturalnych Unii Europejskiej niż było w poprzedniej kadencji. Do tego dojdą, czego jestem pewien, środki z KPA, kilkaset miliardów złotych w skali kraju. Oczywiście będzie rywalizacja, będą konkursy, nikt tu nie będzie przyznawał. Na zasadzie to już usłyszeliśmy, że nie będzie wyścigu posłów po popieranie wniosków, tylko że będą procedury, konkursy. Tak, tak, to mamy przy środkach unijnych, w sejmikach samorządowych. Ale szansa jest olbrzymia. Ja chciałbym jeszcze to moje doświadczenie wykorzystać dla pozyskania środków na miasta Płońska, bo to oznacza znów skokowy rozwój naszego miasta. A mam dobry zespół i w Urzędzie Miasta, i w jednostkach. I myślę, że mamy duże szanse na wykonanie jeszcze więcej i większych inwestycji, niż robiliśmy to w latach poprzednich.
Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przedstawienie nam informacji o bieżącej pracy samorządu płońskiego, ale tak jak państwo słyszeliście, kolejny samorządowiec z północnego Mazowsza ogłasza start w wyborach samorządowych. Pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję, panie burmistrzu.
A ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. I do usłyszenia z dobrymi wiadomościami, mam nadzieję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.